17 dzień listopada, niedziela, po godzinie 6 czas na program Busola. Dorota Choma, witam i zapraszam. Program dla Państwa realizuje tradycyjnie Piotr Wierzchoń. Dziś będziemy mówić m.in. o Światowym Dniu Ubogich, bo właśnie taki dziś jest obchodzony pod hasłem Ufność nieszczęśliwych nigdy ich nie zawiedzie. Będzie także o rozpoczętej już po raz kolejny akcji Gorący Patrol. Będzie również o rozpoczynających się jutro na Jasnej Górze rekolekcjach dla biskupów. Będziemy również wsłuchiwać się w słowa arcybiskupa lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego, który to w ostatnich dniach był w Lublinie. Będą zaproszenia tradycyjnie, m.in. już na dzisiejszy koncert, który zakończy Dni Muzyki Chrześcijańskiej w lubelskim seminarium, a więc Cecyliankę. Będzie także zaproszenie na bal, który w najbliższym czasie mieć będzie miejsce w Lublinie. Te i inne informacje na antenie Radia Lublin do godziny 7 zapraszam. Początek naszego dzisiejszego spotkania, słowa, które papież Franciszek wypowiada z okazji 3 Światowego Dnia Ubogich. Biedni nie są numerami, dzięki którym możemy pochwalić się działaniami. Biedni to osoby, którym należy wyjść na spotkanie, to samotni młodzi i starsi ludzie, których trzeba zaprosić do domu, aby podzielić się posiłkiem. To kobiety, mężczyźni i dzieci, którzy czekają na przyjacielskie słowo. Biedni zbawiają nas, ponieważ pozwalają nam spotkać oblicze Chrystusa, napisał papież Franciszek w orędziu na 3 Światowy Dzień Ubogich, który obchodzimy właśnie dziś. A mottem tegorocznego dnia są słowa 9 psalmu: ufność nieszczęśliwych nigdy ich nie zawiedzie. Skoro jesteśmy przy osobach potrzebujących, to warto tutaj przypomnieć o akcji, która już od 17 lat jest prowadzona w Lublinie, Gorący Patrol. Z błogosławieństwem biskupa Mieczysława Cisło oficjalnie rozpoczął się nowy sezon akcji Gorący Patrol. Wolontariusze spotkali się z biskupem, który poświęcił nowy pojazd patrolowy i ruszyli, by pomagać tym osobom, które takiego wsparcia potrzebują. Ksiądz Mieczysław Pusewicz od początku jest organizatorem tej akcji. On, a także wolontariusze i biskup Mieczysław Cisło już teraz.
Pogoda nas oszczędza, ale kiedy temperatura spada do kilku stopni powyżej zera, 4-5 stopni, to też jest zły czas dla osób bezdomnych, bo jednak wyziębieni przez całą noc pod gołym niebem, doskwiera im już niska temperatura, odczuwają już to, już potrzebują czegoś, żeby się ogrzać, żeby zdobyć potrzebne kalorie. Oczywiście gorzej będzie, kiedy przyjdą mrozy, kiedy temperatury będą spadały poniżej zera. Wtedy trzeba będzie podjąć działania mające na celu tak naprawdę ratowanie życia tych osób.
Aneta Urlich, jestem wolontariuszką w Gorącym Patrol.
Jeśli jedziemy w jedno miejsce i jest potrzeba taka, że trzeba kurtki, przywozimy po prostu następny raz, wiemy, jaka mniej więcej rozmiar jest potrzebny, więc po prostu bierzemy z tych zasobów, które mamy na maja. Patrol mobilny jest takim naszym dodatkowym, tam gdzie osoby po prostu są daleko, nie mogą przyjść.
Kordian Urlich. Samochód służy m.in. do przewożenia osób, które potrzebują naszej pomocy, do transportu rzeczy, które im są potrzebne, takich jak medykamenty, jakieś pierwszej pomocy, zupa, termosy z kawą, herbatą, gorące, jakieś kanapki, od czasu do czasu odzież, kołdry, koce.
Gorące posiłki, ciepła odzież, koce, kołdry, ale także niezbędna pomoc ambulatoryjna, pomoc medyczna. Współpracujemy z lekarzami, z pielęgniarkami. Pomocy medycznej udzielają także wolontariusze. Jest to niezbędne, ponieważ podczas mobilnego patrolu, kiedy odwiedzamy miejsca przebywania osób bezdomnych, ogródki działkowe, wiaty śmietnikowe, tam przebywają osoby, które nie mogą zgłosić się po pomoc do naszego punktu przy ulicy 1 Maja 20 ze względu głównie na swój stan zdrowia. Są bardzo osłabieni, wyziębieni, często mają połamane kończyny, na przykład nie są w stanie się poruszać. Dlatego ta pomoc medyczna jest niezbędna.
Tych osób bezdomnych, które przewijają się w ciągu roku, przez sezon, jak my mówimy, w naszym ośrodku, czy przez nasze działania, jest kilkaset.
Ksiądz Mieczysław Pusewicz, współzałożyciel Centrum Wolontariatu w Lublinie.
Liczyliśmy, że około 800. Na pewno nie są to wszyscy, którzy są bezdomnymi i potrzebują naszej pomocy. A to, co proponujemy, czyli i gorące posiłki wieczorem, czyli ta porcja energii, kalorii przed jakąś zimną nocą, to jest ważna rzecz. Chociaż też traktujemy to jako taki punkt wyjścia, żeby nawiązać kontakt, no bo nie chodzi o to, żeby kogoś utwierdzać w bezdomności, tylko wręcz przeciwnie, znaleźć jakieś narzędzia, którymi potem można pomóc wyjść z takiej sytuacji.
To często są ludzie, którzy mają za sobą ciekawe życiorysy.
Biskup Mieczysław Cisło.
Oni też kiedyś byli w służbie społeczeństwa. Różne sytuacje spowodowały, że znaleźli się w tak trudnej sytuacji. I dlatego dzisiaj trzeba wydobywać z ich pamięci to, co było najpiękniejsze i najlepsze w ich życiu. Ale cieszymy się też z faktu, że są tacy, którzy wychodzą z bezdomności. I ja też jestem świadkiem, kiedy w czasie rekolekcji tych wielkopostnych dla bezdomnych ksiądz Mieczysław na początku liturgii czyta nazwiska tych, którzy zamarzli, zginęli gdzieś w czasie zimy. Natomiast też czyta nazwiska tych, którzy wyszli z bezdomności. A więc to uskrzydla, że można tak podać dłoń skutecznie, że ktoś powróci do normalnego życia.
To ja tylko przypomnę, że gorący posiłek można dostać codziennie o godzinie 19 przy ulicy 1 Maja 20. Tam też można otrzymać środki opatrunkowe, witaminy, a także wymienić odzież i bieliznę. Do punktu pomocy bezdomnym można także przynosić najpotrzebniejsze rzeczy, takie jak ciepłe ubrania i koce. Centrum Wolontariatu w Lublinie prowadzi gorący patrol od 17 lat. Pomoc osobom bezdomnym świadczy także lubelska Caritas. To przy Alei Unii Lubelskiej, tam m.in. właśnie, ale także miejsce, gdzie otrzymać można ciepły posiłek. Ciepły posiłek także przy ulicy Zielonej w Lublinie, a od wielu lat taki oferowany jest przez Bractwo Świętego Brata Alberta i to także jest ta pomoc, która jest oferowana osobom potrzebującym. Eucharystia radosnym udziałem w ofierze Chrystusa to temat najbliższych rekolekcji Episkopatu Polski. Odbędą się one od 18 do 21 listopada. Tegorocznym rekolekcjonistą będzie ojciec dr Wojciech Giertych, dominikanin, teolog domu papieskiego, profesor teologii moralnej na Papieskim Uniwersytecie w Rzymie. O szczegółach tych rekolekcji biskup Artur Miesiński.
Na kilka miesięcy przed beatyfikacją czcigodnego sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego chcę przypomnieć, że to pragnieniem prymasa tysiąclecia było, by biskupi odprawiali rekolekcje właśnie tu, gdzie bije duchowe serce Polski, u naszej Matki na Jasnej Górze. Rekolekcje biskupów są więc spotkaniem z Jezusem, do którego prowadzi Jego Matka. Codzienne obowiązki biskupów to w dużej mierze mówienie i głoszenie Bożego Słowa. Każdy człowiek, aby się rozwijać duchowo i dążyć do świętości, potrzebuje też czasu przeznaczonego na słuchanie. Rekolekcje są takim czasem skupienia, wyciszenia i otwierania serca na to, co Jezus ma nam do przekazania. W tym roku rekolekcje dla księży biskupów poprowadzi ojciec Wojciech Giertych, dominikanin, teolog domu papieskiego i profesor Papieskiego Uniwersytetu Angelicum w Rzymie. A tematem rekolekcji będzie sakrament Eucharystii.
To ja tylko przypomnę, że zwyczaj regularnie odbywających się dorocznych rekolekcji wprowadził na stałe do kalendarza Episkopatu prymas polski kardynał Stefan Wyszyński w roku 1950. Busola. Biskupi Kościoła Rzymskokatolickiego z Ukrainy wystąpią do Ojca Świętego Franciszka, by uczynił Świętego Jana Pawła II patronem pojednania polsko-ukraińskiego, powiedział w Lublinie arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki. Biskupi Kościoła Rzymskokatolickiego w sprawie wystąpienia do papieża Franciszka spotkają się jeszcze w listopadzie. Z podobną inicjatywą mają wystąpić kościoły obrządków wschodnich.
Święty Jan Paweł II był takim człowiekiem pojednania, tym bardziej teraz jest święty, wierzymy, święty obcowanie będzie nam te potrzebne łaski wypraszał, a także cieszy się wielkim autorytetem, można powiedzieć też i świętością wśród Ukraińców, a zwłaszcza tutaj na zachodniej Ukrainie. Podczas pielgrzymki na Ukrainę bardzo ten temat dotknął i bardzo na tym zależało, aby zbliżyć te dwa narody, naród polski i ukraiński.
Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki był w latach 1996-2007 sekretarzem papieskim, od 2008 roku jest metropolitą lwowskim oraz przewodniczącym konferencji Episkopatu Ukrainy. Na Kulu w Lublinie wygłosił wykład rozmowa ze świadkiem świętości poświęcony m.in. pracy arcybiskupa jako sekretarza papieża Jana Pawła II i Benedykta XVI. Dziś już ostatni dzień Cecylianki, a więc tych koncertów, które mają miejsce w Lublinie. Przez ostatnie dwa dni można było uczestniczyć. Kto z Państwa nie miał okazji, to dziś o godzinie 19 wystąpi zespół Porozumienie. 19 Metropolitalne Seminarium Duchowne.
I zespół, który będziemy gościć w niedzielę, jest to zespół Porozumienie, który działa na Lubelszczyźnie. Wykonują oni muzykę rockową, ale sposób tego jest zawsze przewlekany świadectwem, podkreślaniem miłości do Pana Boga. Myślę, że cały program tej Cecylianki, oprócz tego, że będzie urozmaicony, to też będzie podkreślał właśnie różną muzykę chrześcijańską.
Od 19 do 21 listopada w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbywać się będą organizowane przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich i KUL 22 już targi wydawców katolickich. Swój udział zapowiedziało około 40 oficyn wydawniczych z całej Polski. Uroczyste otwarcie we wtorek 19 O godzinie 10:00 tego otwarcia oczywiście dokona ksiądz profesor Antoni Dębiński, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. A targi będą odbywały się w holu Kolegium Jana Pawła, także na parterze, w godzinach od 9:00 do 18:00. Wstęp na targi jest bezpłatny. Kto chciałby z Państwa uczestniczyć w tym wydarzeniu, porozmawiać z autorami, z wydawcami, to oczywiście serdecznie zapraszamy. W tym roku targi zostaną również ubogacone koncertem muzyczno-poetyckim w wykonaniu Danuty Stankiewicz z zespołem Serce dla Ciebie Polsko. Koncert odbędzie się drugiego dnia targów w środę 20 listopada o 19:00 w auli Stefana Kardynała Wyszyńskiego, oczywiście na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Szczegóły na temat tego wydarzenia znaleźć można m.in. na stronie KUL. Blasku i mocy Słowa Bożego, duchowa lektura Biblii, to kolejne zaproszenie na wydarzenia, które będą miały miejsce w najbliższym czasie. 19 listopada we wtorek dzieło biblijne Jana Pawła zaprasza na Eucharystię oraz duchową lekturę Biblii o 18:00 w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny przy ulicy Staszica. Temat: Apokalipsa świętego Jana, sposoby interpretacji, prowadzi ksiądz profesor Mirosław Wróbel. Natomiast Szkoła Słowa Bożego w Archikatedrze Lubelskiej zaprasza w czwartek, 21 listopada, na medytację na kanwie tekstu Ewangelii z uroczystości Chrystusa Króla. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 19:45. Poprowadzi je również ksiądz profesor Mirosław Wróbel. W oczekiwaniu na 42. Europejskie Spotkanie Młodych Teze, które będzie miało miejsce od 28 grudnia do 1 stycznia we Wrocławiu, Centrum Duszpasterstwa Młodzieży i Diecezji Lubelskiej zaprasza na spotkanie z bratem Maciejem, połączone z modlitwą. Spotkanie z bratem Maciejem, jednym z czterech polskich braci będących we wspólnocie Teze, będzie 19 listopada we wtorek o godzinie 20:00 w sali Centrum Duszpasterstwa Młodzieży, to przy parafii świętego Józefa w Lublinie. Spotkanie poprzedzi msza święta w kościele parafialnym o godzinie 18:00, a także modlitwa kanonami. Teraz jeszcze jedno zaproszenie na wyjątkowe wydarzenie, ale myślę, że też okazja do tego, aby zainteresować się jeszcze bardziej tym, co dzieje się w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. A dzieje się mnóstwo, bo przecież za sprawą młodych właśnie z tego stowarzyszenia między innymi uczestniczymy w Drodze Krzyżowej na Majdanku. To coroczne wydarzenie, które właśnie organizowane jest także przez KSM. A KSM już w przyszłym tygodniu będzie świętować swoje święto patronalne. I o tym już teraz Anna Kośmie i jej gość Aleksandra Nowicka, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej KSM.
W niedzielę 24 listopada przypada święto Chrystusa, Króla Wszechświata. To szczególne święto, jest wyjątkowe dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które w najbliższy weekend będzie obchodziło nie tylko 28 lat działalności, ale i właśnie święto patronalne.
Jest to szczególny dzień dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Można rzec, że najważniejszy w roku. W szczególności dlatego, że możemy wspólnie, razem cieszyć się z kolejnego roku naszej działalności, tego, który właśnie się kończy, a także tego, który się dopiero będzie rozpoczynał. A poza tym właśnie tego dnia przyjmujemy w nasz poczet nowych członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Zostają oni oficjalnie przyjęci w szeregi naszego stowarzyszenia poprzez złożenie przyrzeczenia oraz odebranie odznaki z godłem KSM-u oraz legitymacji członkowskiej.
Co w programie jest przewidziane podczas święta patronalnego?
O 13:30 rozpoczynamy obchody naszego święta mszą świętą w archikatedrze, której będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup. Potem odbędą się dwie gale. Pierwsza gala będzie częścią oficjalną wydarzenia, podczas której właśnie nowi członkowie otrzymają m.in. swoje odznaki i legitymacje. Także odbędą się różne stosowne podziękowania dla osób, które szczególnie wyróżniły się działalnością w stowarzyszeniu podczas ubiegłych lat. Natomiast potem odbędzie się gala druga i jest to pewna nowość, ponieważ będzie to taki czas dla oddziałów KSM-u, podczas którego będą mogły się zaprezentować, pokazać jakieś swoje talenty. Każdy oddział przygotowuje coś w rodzaju scenki, piosenki, teatrzyku, po to, żeby po prostu spędzić razem czas, podzielić się swoimi talentami wraz z innymi.
Oprócz tego, że obchodzimy święto Chrystusa, Króla Wszechświata, to również koniec roku liturgicznego. Dlatego chciałam zapytać, co udało się zrealizować
Na pewno mogę zacząć od tegorocznego Balu Młodych. Nasz Bal Młodych z roku na rok przyciąga coraz więcej osób, z czego bardzo się cieszymy. I tegoroczny Bal Młodych był naprawdę bardzo udany. Mamy nadzieję, że następny również taki będzie. Poza tym KSM włącza się w organizację takich wydarzeń jak Spotkanie Młodych Archidiecezji Lubelskiej czy Droga Krzyżowa na Majdanku. Więc wydaje mi się, że to są takie nasze główne sukcesy na ten rok. Oczywiście będziemy je powiększać. Będziemy się rozwijać dalej. Też w tym roku zorganizowaliśmy jedno wydarzenie, takie nasze wewnętrzne, którego wcześniej nie było. 18 września zorganizowaliśmy uwielbienie, wspomnienie świętego Stanisława Kostki połączone z uwielbieniem błogosławionej Karoliny. I to też właśnie była taka przestrzeń tylko dla KSM-owiczów, taka bardzo łącząca, wiążąca, poświęcona patronom KSM-u.
A jakie plany na następny rok liturgiczny, ten, który za moment się zacznie?
Mamy wiele pomysłów, w szczególności chcemy powiększyć właściwie przestrzeń formacji. Mamy takie pomysły jak stworzenie nowych rekolekcji, czy też ulepszanie tych form, które stosowaliśmy do tej pory. Będziemy także organizować stałe wydarzenia, tak jak już wcześniej wspomniałam, Bal Młodych, czy włączać się w organizację Drogi Krzyżowej na Majdanku Smalu. Też będziemy otwarci na pomysły członków KSM-u spoza tej przestrzeni, w której tutaj działamy w Lublinie. Tych pomysłów jest bardzo dużo. Mamy nadzieję, że uda nam się wszystkie zrealizować. Dokładamy do tego wszelkich starań.
Co trzeba zrobić, aby uczestniczyć, wejść w stowarzyszenie?
Przede wszystkim trzeba znaleźć swój oddział. Na tę chwilę mamy ponad 40 oddziałów w różnych parafiach w całej naszej archidiecezji. Osoba, która znajdzie swój oddział, zacznie uczęszczać na spotkania, może potem odbyć specjalne rekolekcje kandydackie, które odbywają się w wakacje. Rekolekcje kandydackie trwają tydzień. W czasie ich trwania nowe osoby, sympatycy KSM-u, poznają to, na czym polega KSM, jakie są jego główne filary. Filarami KSM-u są formacja i działanie. Formacja skupia w sobie wszystkie te rzeczy, które są związane z rozwojem duchowym, z pogłębianiem wiary. Rozpoczęliśmy akcję Adoptuj Asystenta. Akcja ta polega na tym, że wszyscy asystenci, księża asystenci naszych oddziałów są otoczeni modlitwą przez poszczególnych członków KSM-u, którzy się zadeklarowali. Działanie są to wszystkie akcje pomagające rozwijać nasze zdolności organizacyjne, typu na przestrzeni oddziału. Mogą być to różne kiermasze, różne festyny, na przykład przy parafii, a w takiej skali szerszej, archidiecezjalnej, są to przeróżne wydarzenia. Obecnie przeprowadzamy akcję Polak z sercem, a właściwie w niej współuczestniczymy. Czy też akcję Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Rekolekcje są zakończone takim krótkim egzaminem. Potem na jesieni, w listopadzie są organizowane coś w rodzaju dni skupienia. I następnie takim ostatnim kończącym etapem jest właśnie złożenie przyrzeczenia.
I mam dla Państwa jeszcze jedno zaproszenie. Zaproszenie na 13. edycję Zaduszek Jazzowych w Lublinie. 23 listopada o 19:00 muzycznie modlić się będzie można za zmarłych muzyków, artystów i działaczy kultury na koncercie, podczas którego wystąpi zespół złożony z najlepszych polskich muzyków jazzowych: Piotr Baron, Michał Tokaj, Robert Majewski, Maciej Adamczak oraz Łukasz Żyta, czyli Piotr Baron Quintet. Lider kwintetu Piotr Baron od 20 lat zajmuje czołowe miejsce w ankiecie Jazz Top w kategorii saksofonu tenorowego i sopranowego. Nominowany trzykrotnie do nagrody Fryderyka. Będzie można usłyszeć tego artystę wraz z towarzyszącymi muzykami już w 23 listopada o godzinie 19:00. Oczywiście u naszych lubelskich Dominikanów na Starym Mieście. Kto z Państwa chciałby wziąć udział w tym wydarzeniu, już teraz zapraszam. Sobota, 23 listopada od godziny 19:00. Zaduszki jazzowe w Lublinie po raz 13. Na antenie Radia Lublin już teraz zapraszam do wysłuchania słów Ewangelii na dzień dzisiejszy. Te słowa przypomnie Ryszard Majewski. Komentarz do nich przygotował ksiądz Mirosław Ładniak.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: nastaną dni, kiedy z tego wszystkiego, czemu się przyglądacie, nie pozostanie kamień na kamieniu. Wszystko legnie w gruzach. Zapytali go: nauczycielu, kiedy to się stanie i jaki będzie znak, że to wszystko już nadchodzi? On zaś odpowiedział: uważajcie, abyście nie zostali wprowadzeni w błąd. pojawi się bowiem wielu takich, którzy w moje imię będą mówić „Ja jestem” oraz „Nadchodzi czas”. Nie idźcie za nimi, a kiedy usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie trwóżcie się. To bowiem musi się najpierw wydarzyć, ale jeszcze nie zaraz, kiedy będzie koniec. I mówił do nich: powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. Będą też wielkie trzęsienia ziemi, a w niektórych miejscach klęski głodu i zarazy. Pojawią się straszne zjawiska i znaki wielkie na niebie. Ale zanim to wszystko się stanie, wystąpią przeciw wam i będą was prześladować, wydając synagogom i wtrącając do więzień. Ze względu na moje imię poprowadzą was przed królów i namiestników. Będzie to dla was okazja do dawania świadectwa. Weźcie to sobie do serca, by nie przygotowywać wcześniej swojej obrony. Ja wam dam wymowę i mądrość, której nie będzie mógł się oprzeć ani przeciwstawić żaden wasz przeciwnik. Będą was wydawać nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele, a niektórych z was zabiją. Będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mojego imienia, ale nie zginie nawet włos z waszej głowy. Dzięki swej wytrwałości zyskacie wasze życie.
Powoli zbliżamy się do końca roku liturgicznego. Widzimy w liturgii słowa, która coraz bardziej nas do tego przygotowuje. Dzisiejsza zapowiedź zburzenia Jerozolimy, co później stało się zresztą kilkadziesiąt lat później, jest swoistą przestrogą i obrazem nie tylko kwestii zewnętrznej, ale przede wszystkim obrazem upadku moralnego. To, co uczynili Rzymianie, było zwieńczeniem klęski, która wpierw dokonała się w sercach ludzkich. I o tym właśnie mówił Jezus. Zburzenie świątyni i miasta jest przestrogą dla wszystkich, którzy całą swoją nadzieję pokładają w tych dobrach materialnych, w tych zewnętrznych, w tym ciągłym postrzeganiu na zewnątrz. Goniąc tylko za życiem tym zewnętrznym, opierając się na tym, by inni patrzyli na nas jak na tych najlepszych, najpiękniejszych, najwspanialszych, w ten sposób budujemy swoją wielkość i tożsamość. A więc to wszystko, co jest związane z takim materialnym, zewnętrznym życiem, to wtedy człowiek może nawet nie zauważyć, jak niszczeje jego serce, jak rozmieniają się na drobne jego wartości moralne, bo za wszelką cenę coś chce osiągnąć, ten swój cel, ten zewnętrzny. Ciekawe, że właśnie w tym kontekście Jezus przestrzega nas przed swoistą naiwnością. Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono, bo z drugiej strony możemy skupić się na emocjach podszytych lękiem, ciekawością, w tej pogoni za tymi dobrami zewnętrznymi, a jednocześnie szukaniem jednak jakiejś swojej duchowości. Możemy w tych emocjach podszytych lękiem pójść za ciekawością, kiedy nastąpi koniec świata. A czy kolejna klęska żywiołowa nie jest już zapowiedzią końca naszych czasów? Jakże łatwo dziś człowiek daje ponieść się fantazji różnym fałszywym przepowiedniom. Myślę, że związanym to jest to z tym, że coraz mniej jesteśmy w środku, w sercu, tylko właśnie w tym życiu zewnętrznym. A te przepowiednie mówią o tym, że to o tu i teraz, za chwilę i tak dalej. Wojny, klęski żywiołowe od zawsze towarzyszyły ludzkości i nie mogą być traktowane jako zapowiedź końca świata. To szukanie na siłę, interpretacji zjawisk i wydarzeń całkowicie odciąga nas od najważniejszego, od ciągłej przemiany serca, od umacniania swojej wiary, aby gdy przyjdą pokusy, jako sprawdzian naszej wiary, każdy z nas umiał stawić im czoła. Nie samotnie, ale właśnie z Chrystusem. I dzięki temu te pokusy pokonać. Wielu bowiem będzie mówić, jak mówi nam dzisiaj Pismo Święte, to ja jestem oraz nadszedł czas. Zobaczcie, że bardzo łatwo ulegamy pokusie szukania nadzwyczajności, takiej nietuzinkowości, czegoś, co jest ponad nasze wyobrażenie. A wtedy jakże bardzo łatwo stajemy się ludźmi łatwowiernymi. Pamiętam obraz z dzieciństwa. Wracałem z mamą do domu i przystanęliśmy przy małej grupie ludzi wpatrzonych w drzewo. To już było późnym wieczorem. Okazuje się, że pijany mężczyzna próbował pokazać zgromadzonym, że na drzewie objawiła się Matka Boża. Okazało się, że światło tak padało, światło lampy na to drzewo, że on tam zobaczył obraz Matki Bożej. I nasz bohater przekonywał wszystkich, że zobaczcie tutaj na lewo, na prawo, pod kątem jest Matka Boża. Jako młody chłopak oczywiście byłem zauroczony tym, ale zapamiętałem dialog osób tam stojących, który mogłem skonfrontować dopiero później, kiedy byłem trochę starszy. Jedna z pań mówi, ale on jest pijany. A druga kobieta, widzicie? Nawet przez pijanego Pan Bóg się objawia. I wpatrzone wszystkie te osoby widziały tam obraz Matki Bożej. To pragnienie nadzwyczajności przekreśliło całkowicie logiczne myślenie. To było w czasie, kiedy do Puław przyjeżdżały autokary z całej Polski, aby obserwować Matkę Bożą na drzewach. Później okazało się, że to służby całą sytuację prowokowały. Mówi dzisiaj Pismo Święte, nie podążajcie za nimi, za fałszywymi świadkami, za fałszywymi prorokami. Dla nas ludzi wierzących rękojmią słusznej drogi jest Słowo Boże i Eucharystia. Im dojrzalsza wiara, tym mniej spekulacji, lęków czy tak zwanej wiedzy o końcu świata, bo nam jest to niepotrzebne. Nikt nie zna czasu przyjścia ponownego Chrystusa. Ja to sobie tak tłumaczę. Dla mnie koniec mojego świata, tutaj na ziemi, nastąpi, gdy zamknę oczy i moja dusza powędruje na drugą stronę życia. To będzie koniec mojego istnienia tutaj na tym świecie. Będzie koniec mojego świata. Mojego i Twojego. A ponieważ nie znamy dnia ani godziny, ta świadomość powinna nas mobilizować, by jak najlepiej wykorzystać czas, który mamy tu i teraz. Królestwo Boże nie przyjdzie nagle. Bo tak jak mówi nam Jezus w Piśmie Świętym, ono już jest. Ono już istnieje w naszych sercach. Zostało zapoczątkowane od naszego chrztu. I coraz bardziej, daj Boże, nabiera wyrazistych kształtów w naszym życiu poprzez życie zgodne z wolą Bożą. Przez swoją wytrwałość ocalimy nasze życie. Mówi dzisiaj do nas Pan. Busola.
Czas busoli dobiega końca. Życzę Państwu spokojnego, dobrego tygodnia pracy i do usłyszenia za tydzień po godzinie 6.